Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Szczecinie. Proszę Państwa, dzisiaj mamy wyjątkowe spotkanie, ponieważ dokładnie dzisiaj, 18 maja, przypada rocznica jednej z najkrwawszych bitew okresu II wojny światowej, bitwy bardzo ważnej w dziejach państwa polskiego, bitwy o Monte Cassino. I dzisiaj będziemy rozmawiali na temat tej bitwy, ale troszeczkę innej perspektywy. Poznamy historię bitwy z perspektywy historii krzyża pamiątkowego Monte Cassino. I właśnie dzisiaj goszczę pana Wojciecha Dziedczyka. Dzień dobry, panie Wojtku. Dziękuję, że pan zgodził się wziąć udział w naszym spotkaniu. Pan Wojciech jest od dawna interesuje się dziejami II Korpusu Polskiego. Od kilkunastu lat, od ponad dekady działa w środowisku rekonstrukcji historycznej. Aktualnie właśnie jest prezesem Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Monte Cassino, które zrzesza pasjonatów historii i też kolekcjonerów. Pan Wojciech Dziedczyk wielokrotnie zresztą współpracował z naszym oddziałem, oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. No i co ważne, jest kolekcjonerem, pasjonatem historii, ale przede wszystkim kolekcjonerem. Kolekcjonerem niezwykłych pamiątek, które mam nadzieję dzisiaj będziecie mogli Państwo zobaczyć. Zarówno Państwo, którzy przybyli na nasze spotkanie oraz ci Państwo, którzy oglądają nas w tej chwili online. Ja nazywam się Anna Zarzycka i reprezentuję Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Jeszcze raz witam Państwa i dziękuję za przybycie. Panie Wojciechu, chciałabym, żebyśmy zaczęli od takiego rysu historycznego, czyli chciałabym, żeby Pan przybliżył naszym widzom najważniejsze fakty dotyczące bitwy o Monte Cassino.
Szanowni Państwo, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie panu dyrektorowi. Dziękuję za tak liczne przybycie. Faktycznie, tak jak wspomniała pani naczelnik, jestem przede wszystkim kolekcjonerem i chciałbym dzisiaj przybliżyć historię bitwy o Monte Cassino z użyciem i z wykorzystaniem oryginalnych odznaczeń, oryginalnych pamiątek po żołnierzach tamtego okresu, które mam ze sobą, a które będziecie mieli Państwo okazję po mojej prezentacji jeszcze obejrzeć, zadać pytania, dowiedzieć się ewentualnie więcej szczegółów. Mówiąc o bitwie o Monte Cassino, my rozumiemy przez to tak naprawdę tylko i wyłącznie ten okres bitwy, w którym brał udział II Korpus Polski. Natomiast, żeby oddać sprawiedliwość historyczną, to nie jest do końca tak, ponieważ bitwa, w której wojska generała Andersa brały udział, była dopiero czwartą bitwą o Monte Cassino. Te zmagania toczyły się tam już od stycznia 1944 roku i brały w nich udział zarówno jednostki brytyjskie, amerykańskie, kanadyjskie, francuskie, hinduskie, nowozelandzkie, cały przekrój wojsk sprzymierzonych, którzy tam oczywiście ginęli, byli ranni. Te straty były naprawdę duże i warto też pamiętać o tym, że inne narody mają też swoją pamięć o tej bitwie, która niekoniecznie musi być taką samą pamięcią, jak mamy ją my. Mówiąc w ogóle o bitwie, jako o walce pomiędzy dwoma stronami, my sobie wyobrażamy, jak to wyglądało. Oczywiście zapewne nikt z nas dokładnie tego nie wie, jak wygląda bitwa, bo w takiej nie uczestniczył. Natomiast mamy różnego rodzaju wspomnienia, książki, zdjęcia, filmy. I wyobrażamy to sobie jako starcie dwóch przeciwległych sił, żołnierzy po obu stronach. Natomiast symbolicznie mówimy zawsze o tym, kto dowodził w takiej bitwie, kto był tym naczelnym wodzem wszystkich wojsk po jednej stronie i po drugiej stronie. Oczywiście, mówiąc o bitwie o Monte Cassino, mamy na myśli tylko i wyłącznie jednego polskiego dowódcę, generała Władysława Andersa, który był nie tylko dowódcą II Korpusu Polskiego, ale przede wszystkim był twórcą całej armii polskiej na wschodzie. No, to wiąże się też z powstaniem tej armii w Związku Sowieckim, później z jej wyjściem do Kazachstanu, do Iranu, na Bliski Wschód. Natomiast tutaj w bitwie o Monte Cassino generał Anders, który już wcześniej był przecież dowódcą wysokiego szczebla, był przedwojennym generałem, dowódcą brygady kawalerii, później więźniem Łubianki, który został wypuszczony na wolność dzięki układowi Sikorski-Majski. Tak naprawdę tutaj jego żołnierze przeszli chrzest bojowy. To nie jest może pierwsze starcie na ziemi włoskiej polskich żołnierzy, ale pierwsze tak duże, w którym brał udział korpus jako całość, jako jedna wielka jednostka, w skład której wchodziły dywizje 3. Karpacka, 5. Kresowa, 2. Brygada Pancerna, 12., 15. Pułk Ułanów, Pułk Ułanów Karpackich, wszelkiego rodzaju służby, zaopatrzenie, transport. To jest naprawdę kilkadziesiąt tysięcy ludzi, prawie 50 tysięcy ludzi. Idąc dalej, chciałbym zacytować fragment wspomnień pułkownika Wiśniowskiego, szefa sztabu 2. Korpusu, na temat tego, jak przebiegały przygotowania do bitwy. Jak to się w ogóle stało, że 2. Korpus wziął w niej udział? Otóż decyzja o tym, że to właśnie Polacy będą uderzać w rejonie klasztoru na Monte Cassino, podjęto już 24 marca, czyli prawie 2 miesiące wcześniej, na naradzie w sztabie 8. Armii Brytyjskiej, której częścią był też 2. Korpus Polski. Przy czym jest to dosyć znaczące, że generałowi Andersowi pozostawiono na decyzję tylko 10 minut. W ciągu tych 10 minut musiał zdecydować, czy jego żołnierze są gotowi na to, żeby wziąć udział w tak ważnej bitwie, nie tylko ze względów politycznych i wojskowych, ale przede wszystkim ważnej dla całego korpusu jako jednostki, ponieważ przegrana w niej byłaby bardzo negatywnie odebrana przez wszystkich żołnierzy. Miałaby bardzo negatywny wpływ na morale i mogłaby spowodować praktycznie rozkład korpusu. Generał Anders, decydując się na wzięcie udziału w bitwie o Monte Cassino, kierował się kilkoma argumentami. Wśród nich wymieniono sam fakt, że Monte Cassino już wtedy było bardzo znanym miejscem bitwy ze względu na te 3 poprzednie. Tym samym, gdyby faktycznie Monte Cassino zostało przez Polaków zdobyte, byłoby to ogłoszone na całym świecie. Podniosłoby to poziom polskiej sprawy, która wtedy w maju 1944 roku była praktycznie bardzo zagrożona zarówno przez Sowietów, przez Niemców i na arenie międzynarodowej nie stała zbyt wysoko właśnie z powodu braku udziału Wojska Polskiego w większych operacjach przeciwko Niemcom. Podnoszono także argument, że jest to pierwsza po 1939 roku bitwa z Niemcami Wojska Polskiego. To nie jest do końca prawda, bo przecież były choćby obrona Francji w 1940 roku, bitwa o Narwik, o Tobruk, ale nigdy wcześniej od 1939 roku tak duża jednostka jak korpus złożona z polskich żołnierzy nie stanęła przeciwko armii niemieckiej. Dodatkowo niebagatelnym argumentem, który też jest przytaczany zarówno we wspomnieniach generała Andersa, jak i w innych opracowaniach, jest wpływ polityczny tej bitwy. Zarówno na morale w kraju, ludności, która przecież była wtedy jeszcze całkowicie pod okupacją niemiecką, jak i na sytuację rządu polskiego na uchodźstwie, dla którego to zwycięstwo byłoby bardzo istotnym argumentem politycznym na arenie międzynarodowej, żeby między innymi zadać kłam propagandzie sowieckiej, która twierdziła, że Polacy tak naprawdę nie chcą walczyć z Hitlerem, że od wyjścia armii Andersa ze Związku Radzieckiego, to oni tak naprawdę robią wszystko, żeby uniknąć tej bitwy, wojny, a przede wszystkim swoich strat nią spowodowanych i liczą na to, że dopiero po wojnie te wojska będą potrzebne, jak to propaganda twierdziła, do odbudowania w kraju poprzedniego ustroju i przywrócenia poprzedniej władzy. Nie chciałbym tu wchodzić dalej w szczegóły już stricte militarne. W związku z tym tylko krótko powiem, że bitwa o Monte Cassino była pierwszą i jak się okazało najważniejszą bitwą dla całego korpusu we Włoszech, ponieważ kolejne starcia, choć też są znane jak bitwa o Ancone czy bitwa o Bolonię, były istotne militarnie, ale nie przebiły się do tej historii takiej powszechnej swoimi wynikami i swoim symbolem, jaki stanowiły. Zarówno już wtedy, jak i teraz dla nas. Także można zobaczyć tutaj, jeśli Państwo widzicie na prezentacji, szlak bojowy korpusu od wylądowania w Tarencie na południu Włoch aż do zakończenia wojny po zdobyciu Bolonii w 1945 roku.
Tak, to zadanie było bardzo trudne, bo to było od południa, prawda, musieli wejść. A tak jak nawet napisał Napoleon kiedyś, że od buta wchodzi się od góry, bo przecież Włochy to but. Więc od południowej strony, tak jak militariści twierdzą, to było jedno z najtrudniejszych zadań.
To linia prawda.
Linia Gustawa stanowiła taką naprawdę poważną przeszkodę.
Armia niemiecka rozbudowywała pozycję pod Monte Cassino przez wiele miesięcy. To były dobrze przygotowane, choć polowe umocnienia, natomiast ze względu na unikatową rzeźbę terenu poprzez to, że Niemcy obsadzili wzgórza, które praktycznie w doskonały sposób panowały nad doliną, nad miastem Cassino, te natarcia były po pierwsze nieskuteczne, które do tej pory próbowano wyprowadzać, a po drugie kończyły się ogromnymi stratami jednostek, które nacierały. Oczywiście drugi korpus też poniósł duże straty, nie da się tego ukryć, bo to jest około 1000 żołnierzy. Natomiast operacja zdobycia Monte Cassino była możliwa dzięki temu, że atak nastąpił nie tylko w tym miejscu. Jednostki sojusznicze atakowały też w innych miejscach, co spowodowało, że Niemcy nie mogli przerzucać swoich skąpych rezerw pomiędzy zapalnymi punktami i ostatecznie nie byli w stanie wzmocnić wszystkich pozycji, które były zagrożone. Na tej schematycznej mapie przedstawiony jest dosłownie zarys działań jednostek drugiego korpusu w bitwie o Monte Cassino. I jak widzimy, wysiłek dwóch dywizji, trzeciej karpackiej i piątej kresowej, nie był skierowany bezpośrednio na klasztor. Chodziło o zajęcie wzgórz, które są położone na północny wschód od klasztoru i jego odcięcie, ponieważ klasztor stanowi ostatni punkt, ostatnie wzgórze, najbardziej wysunięte, więc nie było potrzeby jego bezpośredniego szturmowania. Wystarczyło zdobyć sąsiednie wzgórza i odciąć tym samym klasztor, no co spowodowałoby oczywiście wycofanie, tak jak to nastąpiło, niemieckiej załogi.
Przejdziemy już do Krzyża Pamiątkowego, panie Wojciechu. Dziękuję tak, panu za ten rys tak, historyczny. Przejdziemy. Jesteśmy już przy Monte Cassino, widzieliśmy zdjęcia, tak? I właśnie, co spowodowało i w jaki sposób został ustanowiony Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino? Ja miałam okazję obejrzeć go przed programem i powiem szczerze, no jestem zaskoczona.
Jakby tutaj krótko zacząć na ten dosyć obszerny temat. Symbolika bitwy o Monte Cassino pojawiła się już w trakcie jej trwania. Przede wszystkim chodzi tutaj o ten klasztor benedyktynów, który jest tysiącletnią tak naprawdę budowlą. Jest z grobem świętego Benedykta, jest pewnym symbolem zarówno dla chrześcijan, jak i w ogóle dla historii Włoch i Europy, ale także ten związek symboli obejmuje też inne budowle, jak choćby polski cmentarz na Monte Cassino. Jego założenie dokładnie w miejscu bitwy spowodowało, że stał się on celem zarówno pielgrzymek, no można tak powiedzieć pielgrzymek, oczywiście krewnych i przyjaciół tych, którzy są tam pochowani, ale jak się później okazało, nie tylko, ponieważ stał się on po wojnie dla całej polskiej emigracji takim miejscem symbolicznym, w którym można było mimo panującego w kraju wtedy ustroju, organizować obchody kolejnych rocznic, obchody patriotyczne z udziałem wszystkich tak naprawdę środowisk, kombatantów, harcerzy i wszystkich, którzy w tych obchodach chcieli wziąć udział. Jeżeli mówimy o odznaczeniach pamiątkowych, czy też odznakach za męstwo, za bohaterstwo na polu bitwy, to zawsze w systemie wojskowym inicjatywa wychodzi oddolnie czasami, tak jak w tym wypadku od żołnierzy korpusu, natomiast musi zostać ubrana w tą formalną stronę. I tutaj o tym, że ten krzyż w ogóle może powstać jako odznaczenie, że można go używać, nosić na mundurze, decydował naczelny wódz. Naczelnym wodzem w okresie bitwy o Monte Cassino był generał Kazimierz Sosnkowski. Jest on tutaj pokazany na prezentacji w centrum zdjęcia. I to tak naprawdę jego decyzja z 26 lipca 1944 roku pozwoliła na ustanowienie Krzyża Pamiątkowego Monte Cassino. Warto tutaj zaznaczyć, że generał Sosnkowski od samego początku nie zgadzał się z generałem Andersem, jeśli chodzi o w ogóle udział Polaków w tej bitwie. On był temu przeciwny. Uważał, że jest to marnowanie krwi żołnierskiej, że poniesiemy ogromne straty, no co później częściowo się spełniło. I że tak naprawdę generał Anders zdecydował o udziale w tej bitwie, bo był żądny, no można nawet tak powiedzieć, osobistej sławy jako zdobywcy Monte Cassino. To oczywiście jest pytanie, bo rozmowy były prywatne między nimi i te nie do końca się zgadzają tam te cytaty, co kto powiedział. Natomiast faktycznie stosunek wodza naczelnego był negatywny co do samego rozpoczęcia bitwy. Ale już po jej zakończeniu nie miał żadnych obiekcji co do ustanowienia nowego, honorowego odznaczenia, jakim jest Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino dla uczestników bitwy.
To jest honorowe odznaczenie, prawda? Czyli mam rozumieć, że każdy z uczestników bitwy otrzymywał to odznaczenie, tak? Gdybyśmy mogli przybliżyć widzom, bo to tak...
Tak, odznaczenie Krzyżem Monte Cassino można było zostać odznaczonym poprzez sam fakt bycia członkiem, żołnierzem jednej z jednostek, które tam brały udział. Oczywiście regulamin przewidywał pewne ograniczenia czasowe, że trzeba było od tego do tego dnia służyć w tej jednostce. Nie można było właśnie nagradzać tym krzyżem osób, które nie brały wtedy udziału w bitwie, czyli na przykład z innych jednostek nie można było honorowo przyznać tego krzyża. Przebiegało to w ten sposób, że dowódcy poszczególnych dywizji zbierali listy żołnierzy od jednostek niższego szczebla, przekazywali je dalej i one były sprawdzane pod kątem tego, czy ten żołnierz faktycznie tam służył, czy spełnia po prostu warunki przyznania krzyża.
Czyli weryfikowano to, sprawdzano, tak?
Tak, dokonano takiej weryfikacji, ale ona oczywiście w prawie wszystkich przypadkach była pozytywna i krzyży Monte Cassino przyznano ostatecznie ponad 48 tysięcy.
48 tysięcy.
Czyli dosyć dużo. Dosyć dużo jak na odznaczenie wojskowe, pamiątkowe.
Czy moglibyśmy zobaczyć ten krzyż?
Może ja pokażę, bo to będzie najprościej. Krzyż wygląda w ten sposób.
Czy może kamera przybliży? Bo ciekawe było to, bo pan wprowadził mnie troszeczkę w temat, że na drugiej stronie, tak? Bo tak, my na pierwszej mamy napis. Co jest napisane tam?
Tak. Krzyż Monte Cassino jest w ogóle dosyć skomplikowanym tworem, jeśli chodzi o samą grafikę, o samo jego wykonanie, ponieważ żaden z tych elementów, które są na nim widoczne, nie był wcześniej stosowany w polskich odznaczeniach. Poczynając od wstążki, jest ona w kolorze błękitu i ceglanym, pasków takich pionowych, lub też tarakoty, jak to czasami określa się w literaturze, i są to barwy zakonu benedyktynów. Idąc dalej, sam krzyż też jest krzyżem benedyktyńskim, jak to nawet określono w rozkazie, czyli ma taką formę z pewnymi rozgałęzieniami ramion na końcach. Jest to krzyż wykonany z brązu, jest oksydowany i z przodu ma napis Monte Cassino Maj 1944. Oczywiście jest on niezbyt duży, więc nieszczególnie go widać. Natomiast z drugiej strony, na odwrocie, wybity jest numer krzyża. Na każdym krzyżu, który został przyznany, był taki numer wybity i ten numer powinien być i najczęściej jest zgodny z legitymacją, którą przyznawano razem z krzyżem, która wygląda w ten sposób. Dzięki temu każdy ten krzyż jest tak naprawdę personalny. Można sprawdzić, do kogo on należał. Nie jest to odznaczenie anonimowe, no tak jak czasami niektóre są po prostu inne medale czy odznaki, że przyznawano odznakę, jednak każda z nich jest taka sama. No nie, tutaj każdy ten krzyż jest inny, czyli jest to też pewna zagadka dla nas. Dzisiaj w 79. rocznicę, no nie zawsze wiadomo, który ten krzyż jest po kim, bo czasami nie występują one w kompletach, więc można...
Ale co znaczy w kompletach? To znaczy oddzielnie legitymacji, to znaczy, bo nie ma legitymacji, no,
niestety, tak? Niestety w tej, powiedzmy, zawierusze dziejowej dokumenty gdzieś zaginęły, czy odznaczenie zaginęło, ale można to, chociaż trzeba się trochę napracować, można próbować to sprawdzić i są faktycznie ludzie, którzy no, mają na ten temat dużą wiedzę, dysponują danymi i nawet upubliczniają te dane, więc tutaj od razu chciałbym im podziękować za tą pracę, która jest naprawdę iście benedyktyńska, jeśli mogę tak powiedzieć.
Mamy zdjęcie może tego odznaczenia, tak, żeby można było dokładniej zobaczyć.
Krzyż wygląda w ten sposób i mówiąc wprost, jego forma graficzna, o ile zawiera w sobie dużą symbolikę, o tyle jest stosunkowo prosta. Tak naprawdę na mundurze żołnierskim to tylko wstążka jest dobrze widoczna. Sam krzyż ze względu na swoją barwę jest raczej mało spektakularny. Ciężko go właściwie dojrzeć na mundurze żołnierskim, zwłaszcza jeśli tych odznaczeń jest więcej. Za chwilę pokażę też kilka zdjęć odznaczonych, będzie widać jak to wygląda. Natomiast będzie można też zobaczyć takie komplety, które ze sobą przyniosłem, jak to w rzeczywistości wyglądało. Podsumowując sam wygląd krzyża, musielibyśmy powiedzieć, że to nie jest tak, że było tylko odznaczenie i była tylko legitymacja. Do tego, tak jak do innych odznaczeń wojskowych, używano też baretek, które stosowano na mundurach i powinna ta baretka być wyposażona w taki napis Monte Cassino, który też tutaj widać na prezentacji, chociaż od razu powiem, że akurat z baretkami jest taka sprawa, że ich produkowano bardzo dużo różnych typów. Są one z różnych materiałów. Nie zawsze wygląda to w ten sposób, jak to sobie zaplanował grafik, jak to miało w rzeczywistości wyglądać. Po prostu korzystano z materiałów, które były akurat dostępne w danej chwili. Tak samo zresztą wygląda sytuacja z miniaturkami, ponieważ produkowano je po wojnie już na potrzeby kombatanckie najczęściej, no to wtedy no, w zależności od grawera, w zależności od tego jak kto chciał, te baretki się między sobą różnią i te miniaturki również. Co warto zaznaczyć, krzyż był płatny. Żołnierz, żeby otrzymać odznaczenie i legitymację, musiał uiścić opłatę ze swojego żołdu, która była odliczana, ale nie była to duża opłata, natomiast jej uzasadnienie było takie, że państwo, skarb państwa nagradza żołnierzy za męstwo. Czyli odznaczenia, które są odznaczeniami bojowymi, na przykład jak Krzyż Virtuti Militari czy Krzyż Walecznych, nie są płatne. Natomiast ponieważ Krzyż Monte Cassino jest pamiątkowy, czyli tak naprawdę nie dotyczy on osobistych zasług tego żołnierza, no to uznano, że skarb państwa nie powinien jeszcze ponosić kosztów
To chyba była jakaś znaczenia. Symboliczna kwota.
Dokładnie, to była kwota dosyć symboliczna. Nawet nie potrafię powiedzieć, jak na dzisiaj by przeliczyć te waluty, bo podawano je zarówno w lirach, jak i w funtach egipskich. Zależy, gdzie stacjonowała dana jednostka.
Czyli mogło się tak zdarzyć, że któryś z żołnierzy po prostu nie zapłacił i nie dostał? Że to tak śmiesznie brzmi, ale no...
Znaczy, wydaje mi się, że takiej sytuacji raczej nie było. Nie jestem no co
właśnie,
do niej
i tu
pewny.
Wracamy, to do tego zmierzamy ale... do mojego pytania, które miałam zadać. Jak był traktowany ten, jak był traktowany ten krzyż przez żołnierzy? Trudno tutaj się wczuć w rolę żołnierza, tak? No ale no może gdzieś jakieś relacje są spisane.
Korzystając z relacji choćby żołnierzy, którzy wtedy walczyli, na przykład tutaj, Wiesiu, do ciebie się zwrócę, twojego taty, relacji, no muszę powiedzieć, że krzyż Monte Cassino był już od samego początku, od jego wprowadzenia, był bardzo cenionym odznaczeniem, zarówno przez żołnierzy, jak i później no, przez ich rodziny, przez wszystkich organizacje kombatanckie, na przykład harcerzy później. Do dzisiaj zresztą jest ten ładunek emocjonalny, że jego, że ten, który był odznaczony tym krzyżem, faktycznie był tam w maju 1944 roku i no już brał czy nie brał bezpośredni udział w walce, to już jest kwestia wtórna, ale jednak był w korpusie Andersa, no to bardzo dużo mówi sam fakt posiadania tego krzyża o życiorysie tej osoby, którego możemy się spodziewać. W przytłaczającej części żołnierze Andersa byli to zesłańcy. To byli ludzie, nie wszyscy oczywiście, ale w znacznej części, którzy zostali zesłani w głąb Związku Sowieckiego po 1939 roku i wyszli z Andersem w ramach ewakuacji armii do Iranu, później na Bliski Wschód. Więc mając nawet ten krzyż w ręku, nic nie wiedząc o tej osobie więcej, można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, jakie były wcześniejsze wojenne losy tego odznaczonego. Przechodząc jeszcze
czyli
do...
on ma, to oznaczenie jest wyjątkowe.
Ja bym powiedział, że tak, bezapelacyjnie jest wyjątkowe, choćby nawet z tego powodu, że jest jedynym odznaczeniem, które zostało ustanowione przez polski rząd na uchodźstwie w czasie wojny. Tutaj część osób może się nie do końca zgodzić, ponieważ w 1942 roku ustanowiono jeszcze krzyż zasługi z mieczami, natomiast zrobiono to według projektu przedwojennego. Nie był to nowy pomysł, tylko wcielono w życie coś, co już było wcześniej w jakiś sposób zaprojektowane i no, próbowano to jeszcze przed wojną zrobić, tego nie zdążono. A wszystkie pozostałe odznaczenia, które przyznawano innym grupom żołnierzy, czy też zasłużonym, już powstawały po wojnie. W 1945 roku, ale jednak po zakończeniu działań wojennych. Natomiast krzyże Monte Cassino, większość legitymacji nosi daty luty, marzec 1945 roku, czyli rozdawano je i dekorowano żołnierzy jeszcze w czasie działań wojennych. To oczywiście powoduje, że te same uroczystości też były w jakiś sposób polowe. Nie organizowano oczywiście takich hucznych obchodów, no bo to cały czas trwała wojna. Jeszcze było wtedy przed bitwą o Bolonię. Sprawa polska no, rozwijała się cały czas niestety niekorzystnie, ale większość dokumentów, odznak, które tworzono w drugim korpusie, niesie ze sobą to pragnienie powrotu do kraju. Jeżeli się dobrze wczytać w legitymacje, w rozkazy, to widać, że ci żołnierze chcieli do kraju po wojnie wrócić. Oni co prawda może nie wiedzieli, w jaki sposób miałoby się to stać, ale marzyli o tym. Krzyż Monte Cassino, jeśli dobrze się przyjrzeć jego graficznej stronie, też ma tych symboli na sobie bardzo dużo, jeśli mówimy nawet o legitymacji. Proszę zwrócić uwagę, że w centralnej części okładki znajduje się oczywiście wizerunek krzyża, ale jest on nałożony na polskiego orła wojskowego.
Tak faktycznie widoczny jest, tak?
Jest on może troszkę słabiej widoczny, ale bez wątpienia da się go zauważyć. Mamy też dwa paski poziome w barwach krzyża, w barwach benedyktynów. No i na tylnej stronie okładki mamy białą syrenkę na czerwonym tle. Jest to oznaka rozpoznawcza drugiego korpusu. Taką odznakę, naszywkę też mam tutaj. Akurat w takiej wersji plastikowej.
Jest oryginalna.
Tak, tak, oczywiście. Przechodząc do wewnętrznej części, nie chciałbym tutaj komentować tych wszystkich pieczątek, podpisów, czy to tam było zrobione za pomocą maszyny, czy to wypełniano ręcznie, bo to są pewne szczegóły, które no, interesują nas na innym poziomie. Natomiast nie wiem, czy da się to zauważyć, ale całe tło tej legitymacji stanowi wizerunek wzgórza klasztornego Monte Cassino.
Jak się przyjrzeć,
proszę,
faktycznie.
Proszę
tak.
Zobaczyć. Jest to wizerunek ruin klasztoru, tak jak on wyglądał tuż po zakończeniu bitwy. To znaczy, że zarówno krzyż, jak i legitymacja były naprawdę przemyślane. Te elementy, które składają się na odznaczenie od strony graficznej, zostały zaprojektowane naprawdę bardzo dobrze, a szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że zostały one, legitymacje, wykonane przez sam drugi korpus, ponieważ były drukowane przez jednostkę, przez 12 kompanię geograficzną, co też widać na odwrocie, na samym tyle tej legitymacji, jest ona podpisana. Czyli po prostu nie zlecono tego druku jakiejś drukarni, tylko własnymi siłami zostało to zaprojektowane i wykonane.
Czy ja tu widzę znak wodny, czy odbić?
Tak, tak. Tutaj wodny. Na dole jest może trochę słabo widoczny, ale jednak jest napis 12 kompanii geograficznej. Oni byli też odpowiedzialni za przygotowanie map, wszelkiego rodzaju druków, formularzy na potrzeby korpusu. Także była to jednostka no, wyspecjalizowana w tworzeniu takiej dokumentacji. Omówię jeszcze jeden przykład krzyża Monte Cassino z mojej kolekcji. Jest to krzyż wraz z legitymacją przyznany jednemu z oficerów 5. Kresowego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. Chodzi mi może nie tyle o postać tego oficera, co o pokazanie, w jaki sposób te legitymacje były traktowane. Każda z nich została opatrzona podpisem dowódcy, czy to pułku, czy to dywizji, zależy kto przyznawał w konkretnym przypadku to odznaczenie. Najczęściej są to też pieczęcie tej jednostki. Jest numer, który jest zgodny, powinien być przynajmniej zgodny z numerem krzyża. No, dane oczywiście są tego odznaczonego. I proszę też zauważyć, że ci żołnierze, ponieważ była to pierwsza bitwa, w której brał udział korpus, no później często awansowali na kolejne stopnie, czy to strzelcy, na przykład na starszych strzelców, na kaprali, kapitanowie, na majorów. Większość legitymacji jest w stanie zachowania takim, jakim je wydano. Mimo tam dalszych zmian nie wprowadzano żadnych poprawek, natomiast w tym wypadku sprawdziłem te informacje, że w czasie bitwy major nie był majorem, tylko był kapitanem. Natomiast później zdecydował sobie ten stopień zaktualizować. I też to powoduje pewną ciekawostkę, bo w całej masie legitymacji, które są gdzieś tam dostępne, czy to w postaci pamiątek w muzeum, czy w kolekcjach, czy też jako skany w internecie, rzadko to się zdarza. Raczej są to dokumenty raz wydane i później niezmieniane. Chociaż zdarzają się też zmiany jednostek, jakieś tam drobne błędy, które były poprawiane, ale są to raczej takie dosyć niewielkie zmiany. Największą ciekawostką, jeśli chodzi o tą stronę formalną, jest fakt, że krzyż Monte Cassino przyznawano jeszcze bardzo długi czas po wojnie. Większość żołnierzy, powiedzmy 99%, otrzymała go w czasie wojny, zaraz po bitwie. Natomiast były pewne sytuacje, gdzie żołnierze występowali o możliwość odznaczenia swojej jednostki tym krzyżem już po wojnie, bo ona nie została ujęta na tej pierwotnej liście. I taka sytuacja miała na przykład miejsce w przypadku, tak jak tutaj widać, 316 Kompanii Transportowej. To była kompania ochotnicza złożona z kobiet, żołnierzy, która nie została pierwotnie ujęta jako całość na liście do odznaczeń. I te weteranki, właściwie można tak powiedzieć, bitwy o Monte Cassino, dopiero w 80 roku otrzymały zgodę.
Upomniały się
o możliwość odznaczenia takim krzyżem. No, w związku z tym ta legitymacja wygląda w zupełnie inny sposób, bo przygotowano ją też już później, prawie 40 lat później. Chciałbym jeszcze Państwu przedstawić kilka zdjęć, jeden obraz, który widzimy już na początku, które pokazują, w jaki sposób krzyże Monte Cassino były noszone na mundurze. Tutaj mamy...
No właśnie, czyli ten krzyż na stałe wszedł do historii polskiej wojskowości, bo na mundurze noszą, tak, przy innych odznaczeniach.
Ten krzyż wszedł nie tylko do historii polskich sił zbrojnych na Zachodzie, ale później przez to, że jego forma graficzna była używana też przy kolejnych rocznicach, przy wydawnictwach, na znaczkach, na monetach, zaraz to skrótowo Państwu pokażę, on tak naprawdę jest do dzisiaj obecny gdzieś tam w tej naszej przestrzeni, a największym takim depozytariuszem tej pamięci są jednak jednostki wojskowe. Dzisiaj istniejące, które przejęły tradycję polskich sił zbrojnych na Zachodzie i wkomponowały wygląd krzyża na przykład w swoje odznaki pamiątkowe. On funkcjonuje, chociaż czasami nie jest może główną częścią tych odznak czy tych symboli, ale jednak jest gdzieś cały czas obecny. Tutaj widzimy akurat baretki krzyża. No, u generała Andersa ciężko je dostrzec, bo generał Anders miał naprawdę ogromną liczbę różnych odznaczeń, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Nie wiem nawet, czy kiedykolwiek je wszystkie naraz założył na mundur. Natomiast można się tam spróbować przyjrzeć trzeci, czwarty rząd, druga od prawej. No, u generała Ducha, dowódcy 3. Karpackiej Dywizji, to będzie środkowy rząd i może nawet trochę lepiej widoczne na innych zdjęciach. Tutaj pierwszy pan Kuźniewicz ma całe odznaczenie na mundurze, natomiast generał Łakiński już ma też baretkę ostatnią w środkowym rzędzie. No, wiadomo, czym więcej tych odznaczeń dana osoba posiadała, tym ten krzyż, z racji tego, że był po wszystkich odznaczeniach bojowych, że był pamiątkowym odznaczeniem, ostatnim tak naprawdę w hierarchii polskich odznaczeń, był coraz dalej, był coraz niżej. Dopiero w 1966 roku ustanowiono krzyż pamiątkowy Armii Krajowej, który z racji tego, że też był pamiątkowy, ale później to był kolejny po krzyżu Monte Cassino. Ostatnie zdjęcie z tych portretów to są już żołnierze niższych szczebli. Tutaj widzimy Ułana z 12 Pułku Ułanów Podolskich z baretką Krzyża Walecznych i Krzyża Monte Cassino oraz podporucznika 3. Dywizji Karpackiej, też odznaczonego Krzyżem Monte Cassino, druga baretka w dolnym rzędzie.
Jak to rozpoznać? To czarno-białe zdjęcie jest.
No, to tworzy pewien problem niestety czasami, ale głównie po układzie tych pasów ze wstążek można, znając wygląd wstążki, można próbować te oznaczenia uszeregować. Na szczęście to nie jest tak, że krzyż Monte Cassino jest wyłącznie historyczny, ponieważ coraz mniej, ale jednak są jeszcze wśród nas weterani bitwy o Monte Cassino. Mam tylko jedno zdjęcie, niestety już w świętej pamięci profesora Narębskiego, który w tym roku zmarł, a który aktywnie uczestniczył naprawdę w wielu uroczystościach, rocznicach, akademiach związanych nie tylko z bitwą o Monte Cassino, ale w ogóle z drugim korpusem. I tutaj też ma on baretkę krzyża nawet lepiej widoczną, jest ona kolorowa, w barwach takich, jak powinna być. No oczywiście to jest wykonanie dzisiejsze. Nie jest to baretka wtedy przyznana, tylko wykonana przez firmę na potrzeby kombatanckie. I teraz chciałbym jeszcze nawiązać do tego wejścia Krzyża Monte Cassino w polską historię. Po zakończeniu wojny, jeszcze nawet w czasie jej trwania, wiele jednostek, które brały udział w bitwie, przyjęło ten krzyż jako element swoich symboli, które zamawiano, które projektowano jako na przykład odznaki pamiątkowe. I obie dywizje, zarówno trzecia, jak i piąta, które brały udział w bitwie, ten krzyż na swoje oznaki przyjęły. Lepiej go może widać w odznace trzeciej dywizji, bo jest on tak jak on powinien być, czyli pionowo, natomiast w odznace piątej kresowej jest on przekręcony.
Co na środku jest tej piątej kresowej, przepraszam?
Jest to tarcza z żubrem. Żubr był symbolem całej dywizji. No, przyjęto po prostu sobie tak jako symbol swój rozpoznawczy. Idąc dalej, bo tych jednostek było zdecydowanie więcej, mamy też odznaki pamiątkowe artylerzystów batalionu CKM-ów, gdzie krzyż był tak naprawdę podkładem pod symbole tych jednostek, które nanoszono na odznaczenie. No tutaj widać na przykład, jeśli chodzi o odznakę artylerii, no to jest to wieniec okrągły nałożony na krzyż. W środku są no, takie graficzne przedstawienie wybuchu pocisku artyleryjskiego, te linie rozchodzące się z dołu. Na samym dole widać tarczę 8 Armii, to jest odznaka rozpoznawcza armii, do której był podporządkowany II Korpus Polski. Oryginalnie wygląda ona w ten sposób. Jest to taka oznaka rozpoznawcza całej 8 Armii. No i kolejne jednostki to jest 4 Pułk Pancerny Skorpion. To jest chyba najbardziej podobna do Krzyża Monte Cassino odznaka. No i taka już naprawdę trzeba dobrze się przyjrzeć, żeby w tej odznace 11 Pułku Artylerii dopatrzyć się tego krzyża, który jest przysłonięty prawie w całości innymi symbolami. Ostatnie odznaki, które powstały na potrzeby jednostek polskich sił zbrojnych na zachodzie, a które wykorzystują Krzyż Monte Cassino, to są te, które tutaj widzicie Państwo na tym slajdzie, czyli 316 Kompania Transportowa, gdzie ten krzyż jest po prawej stronie tej ciężarówki, tego samochodu, i Szkoła Podchorążych imienia Andersa, gdzie on jest wkomponowany w całą odznakę i bardzo łatwo jest rozpoznać to odznaczenie. No oczywiście to nie tylko jest tak, że krzyż wykorzystywano jako element odznak. Wykorzystywano go też na przykład na okładkach wydawnictw i książek związanych z bitwą o Monte Cassino. Ja mam ze sobą dwie takie książki, te, które tutaj widać na slajdzie. To jest pierwsza książka wydana na temat Cassino. Napisano ją już w czerwcu 1944 roku i służyła tylko na potrzeby służbowe wojska. Nie była ona dostępna publicznie do sprzedaży na rynek cywilny, ale też ma na okładce, co prawda jeszcze niezbyt rozwinięty, ale jednak symbol Krzyża Benedyktynów. Natomiast takim najbardziej znanym jest chyba okładka Melchiora Wańkowicza, Bitwy o Monte Cassino, gdzie ona we wszystkich praktycznie wydaniach, przynajmniej tych emigracyjnych, jak i zaraz po wojnie, ma na sobie ten krzyż. Nawet już w kraju był on stosowany na tej okładce, nie uniknięto jego pokazania. Ta historia zarówno bitwy o Monte Cassino, jak i samego krzyża jest cały czas żywa. No, ja osobiście brałem udział kilkukrotnie w obchodach rocznicowych To jest akurat zdjęcie z 75. rocznicy z 2019 roku z udziałem najwyższych władz państwowych, co też świadczy o tym, że ta bitwa cały czas jest istotnym elementem naszej pamięci, naszej historii, a ofiara, którą wtedy ponieśli żołnierze, no, nie została utracona ani nie została zapomniana. Ona cały czas do dzisiaj jest wśród nas żywa. Te obchody oczywiście z roku na rok jest coraz mniej faktycznych uczestników, no ale to już jest w tym roku 79. rocznica. To są już ludzie...
Za rok mamy okrągłą rocznicę.
Tak. Niemniej to są ludzie no, już w bardzo podeszłym wieku, więc nie można liczyć, że już za kilka lat, że oni będą w stanie po prostu fizycznie brać udział w tych obchodach. No i wtedy obowiązek takiej
tak, i to jest nasze zadanie, oczywiście, kultywowanie pamięci i Instytut Pamięci Narodowej oczywiście kultywuje tę pamięć i dobrze jest, że są tacy pasjonaci historii jak pan, panie Wojciechu, którzy tę pamięć kultywują i widzę, z jakim szacunkiem podchodzi pan do tych symboli. Ale mnie korci jeszcze jedna rzecz, bo tam sporo innych artefaktów pan przyniósł. Czy mógłby pan jeszcze, oprócz tego krzyża pamiątkowego, bo już, no już sporo wiemy na ten temat i dziękuję za tę wiedzę, ale tam mamy dużo jeszcze innych ciekawych rzeczy. Co by pan jeszcze mógł nam pokazać ciekawego?
Ja może zacznę tutaj od najbliższej, tablicy. Niestety nie bardzo mogę ją Państwu pokazać, żeby te rzeczy mi nie spadły, ale obiecuję, że po zakończeniu prezentacji wszyscy zainteresowani będą mogli tutaj podejść i
chcielibyśmy, żeby też widzowie zobaczyli, więc może Pan wziąć do ręki.
Tak, oczywiście tak. Już. Tutaj akurat mam w większości oznaki rozpoznawcze, to znaczy polskiego orzełka wojskowego, takiego jak stosowano wtedy akurat na furażerkach. On jest tak specjalnie wygięty, żeby można go było na furażerkę zamocować. Dalej są oznaki rozpoznawcze 3 Dywizji Karpackiej, czyli taka jodełka, chociaż to nie do końca jest jodełka, na biało-czerwonym tle. Żubr, o którym już mówiliśmy, czyli oznaka kresowej dywizji. No i odznaka pancerniaków.
No to ciekawe.
Ramię pancerne. Właśnie. Drugiej brygady, no używane też później w drugiej dywizji po tym, jak brygada się do tej dywizji rozwinęła. Jeśli mówimy już o odznaczeniach, to trzeba by też powiedzieć, że Krzyż Monte Cassino był dalej wykorzystywany przy kolejnych okrągłych rocznicach bitwy Monte Cassino. Ta symbolika była tam cały czas stosowana i kombatanci nigdy z niej tak naprawdę nie zrezygnowali. Do dzisiaj istniejące Stowarzyszenie Związek Karpatczyków w Londynie no, ma na swojej naszywce, którą noszą członkowie, wkomponowany ten krzyż w swoją symbolikę. Idąc dalej, kolejne rocznice to są kolejne projekty mniej lub bardziej udane.
Pan ma na ramieniu, tak?
Słucham?
Tutaj widzimy przybliżenie, pan ma na ramieniu. To o czym pan mówił przed chwilą?
Tak, tutaj kolega ze stowarzyszenia, którego ojciec brał faktycznie udział w bitwie o Monte Cassino. A pokaż, masz naszywkę? Pokaż się.
O, może pan podejdzie do nas, jeśli można prosić. Kamera wtedy będzie bardziej widoczna. Tam odwróćmy się do kamery.
I tutaj, czyli tak, na berecie mamy naszywkę polskiego orła wojskowego. Oczywiście to są wszystko repliki, natomiast ja tutaj pokażę taki oryginalny. Na ramionach mamy naszywkę biało-czerwoną Poland, które używało całe Wojsko Polskie na emigracji. No, w różnych kolorach ona była tam. Lotnicy mieli swoje stalowe czy też szare. Natomiast żołnierze tacy drugiego korpusu używali biało-czerwonych. Na prawym ramieniu masz naszywkę 8 Armii, tarczę rozpoznawczą, którą już pokazywałem. Wygląda ona w ten sposób. Natomiast na lewym masz naszywkę 3 Dywizji Karpackiej, którą też już pokazywałem. No i w ten sposób między innymi można rozpoznać przydział żołnierza do danej jednostki. Tak? Dobra, to
super, dziękujemy bardzo. Ci. Dziękujemy za tę prezentację.
Wiesz co, może później, dobra? Coś...
Nie chcę już teraz przedłużać specjalnie tych kolejnych projektów z wykorzystaniem Krzyża Monte Cassino. Może powiem tylko, że było ich naprawdę całe multum i właściwie do dzisiaj jest on stosowany na różnego rodzaju zaproszeniach, odznakach, medalach, monetach, znaczkach. Jest to symbol, który tak naprawdę był po raz pierwszy wprowadzony w tym 1944 roku. Wcześniej nie istniał w ogóle w polskich odznaczeniach krzyż benedyktyński. Nie wykorzystywano takiej formy graficznej. Natomiast dzisiaj jest on, nie chcę powiedzieć, że powszechnie, bo to w ogóle nie jest może powszechna dziedzina, ale jednak jest cały czas używany. No, z okazji kolejnych rocznic bito takie medale pamiątkowe, które też w swoim projekcie mają na tak naprawdę w głównej części ten krzyż Monte Cassino. Tutaj z okazji 40. rocznicy bitwy, czyli jeszcze w Polsce Ludowej, wydano taki znaczek i to jest jedyne przedstawienie znaczka rocznicowego, które zawiera w sobie tą formę krzyża Monte Cassino. Kolejne skupiły się raczej już na czerwonych makach, na klasztorze, na samej postaci generała Andersa, natomiast tutaj i na tej monecie, którą wydano no już 21 lat temu, też mamy tą formę krzyża Monte Cassino zachowaną. Nawet skorzystała z niej Solidarność walcząca. Ja takie znaczki ze sobą mam, ale ich tutaj nie wyeksponowałem. Może to zrobię później. Czyli ten symbol nawet w tych ciężkich czasach dla Polaków też się pojawiał. On gdzieś był jakimś odwołaniem do tego, że no może się udać, nawet w niesprzyjających okolicznościach, nawet jeśli jest to ciężkie i wydaje się niemożliwe, to gdzieś ten krzyż mógł podnosić na duchu, czy dawać siłę do dalszego działania. No tutaj na pocztówkach także jest, czy to znaczki, czy to druki, czy to pieczątki okolicznościowe, bardzo, bardzo różne formy są tego przedstawiania. Ale to nie do końca wyglądało wszystko tak różowo, bo my skupiliśmy się do tej pory na emigracji, czyli głównie na instytucjach kombatanckich i organizacji kolejnych rocznic i też jak to u nas wygląda po 1989 roku. Natomiast w okresie PRL-u no, była to sytuacja zgoła odmienna. Sam generał Anders, jak i kilkudziesięciu innych oficerów zostali pozbawieni przez tymczasowy rząd jedności narodowej w 1946 roku polskiego obywatelstwa. Zarzucono im działalność na szkodę narodu, gdzie głównym zarzutem dla generała Andersa było wyprowadzenie ze Związku Radzieckiego w pełni przygotowanych polskich jednostek, które mogły przecież wziąć udział po stronie Sowietów w walce na froncie wschodnim z Niemcami. To nie była w ogóle prawda, bo te jednostki nie były przygotowane. Nie było ich nawet w połowie tyle, ile później mówiła propaganda stalinowska choćby. No, tutaj by trzeba wejść tam w to obcinanie racji, w to blokowanie wszelkich możliwości napływu żołnierzy do jednostek, w niezwalnianie ludzi z łagrów, a to już jest, może trochę odbiega od tematu. Natomiast można ogólnie powiedzieć, że przynajmniej w tym pierwszym okresie stalinowskim to generał Anders urósł do takiej postaci wroga numer jeden tak naprawdę propagandy. Na równi może z innymi, ale nie niżej. I bardzo ciekawym dowodem na tą propagandę jest taka broszura, którą też dzisiaj ze sobą mam. Została ona napisana prawdopodobnie w 1946-1947 roku w Polsce i muszę powiedzieć, że stanowi tak naprawdę jedno wielkie wyzwisko w stosunku do generała Andersa z różnych powodów, ale co ciekawe, na temat bitwy o Monte Cassino jest tam tylko jedno zdanie. Jedno zdanie, którym napisano, że w czasie, gdy żołnierz polski krwawił pod Monte Cassino, gdy nasi ludzie ginęli, to pan generał Anders zajmował się wszystkim, łącznie z przerzutem złota i zarabianiu na tym grubych pieniędzy, tylko nie dowodzeniem korpusem. W związku z czym, mimo bohaterstwa żołnierzy, no, całość jest jednak negatywna w odbiorze. Jest tam dużo innych oskarżeń, łącznie z tym, że to generał Anders spowodował zamach na generała Sikorskiego, że był złodziejem, że no, nawet już szkoda to powtarzać. Natomiast faktycznie ta propaganda nie odnosiła się nigdy do samej bitwy. Starano się raczej nie krytykować faktu, że to Wojsko Polskie brało udział w bitwie o Monte Cassino, bo to by oznaczało, że trzeba by tych żołnierzy krytykować za walkę z Niemcami. Tutaj raczej przedstawiano, że ich wysiłek został po prostu zmarnowany przez Andersa na własne potrzeby jakieś polityczne, które tak naprawdę, no nie mówię, że on nie miał żadnych ambicji, bo miał polityczne, to nawet po wojnie się już okazało w jego działaniach, ale no nie można twierdzić, że on to wykorzystał na swoje potrzeby i tak naprawdę sprzedał swoich żołnierzy za jakieś tam odznaczenia, czy stanowiska, czy przywileje, no to jest wszystko kłamstwo. Sytuacja zaczęła się zmieniać w stosunku do weteranów, w stosunku do spojrzenia polskich władz na bitwę o Monte Cassino, dopiero w latach 70., kiedy powstały pierwsze szkoły imienia Monte Cassino, czy bohaterów Monte Cassino, ale też to było tak mówione. No, co to znaczy imienia Monte Cassino? To znaczy imienia czego? Tak? Imienia kogo? Za co? Tak? To raczej starano się tak rozmyć, no żeby było, ale żeby nie było za bardzo widoczne. No, tutaj mam takie zdjęcie z 1987 roku, na którym jest pokazany generał Jaruzelski. I to jest pierwsza wizyta oficjalna władz polskich. No, PRL-owskich na cmentarzu na Monte Cassino. No, pytanie, na ile to wynikało z faktycznej potrzeby ducha, no raczej no, nie raczej sądzę.
Nie sądzę też.
Raczej był to jakiś element polityki tychże władz, ale 89 rok zmienił tak naprawdę wszystko. Nie od razu, ale w podejściu do pamięci o Monte Cassino ten proces się zaczął i on, można powiedzieć, właściwie do dzisiaj jeszcze trwa. Zaczęło się od tego, że jednostki Wojska Polskiego zaczęły przejmować tradycje jednostek polskich sił zbrojnych na Zachodzie. I tutaj widać takie zdjęcie z uroczystości. To jest rok 93, kiedy dywizja w Gubinie przejmuje tradycję 5. Kresowej Dywizji. Widać jeszcze weteranów. No, jest to szczęście, że część weteranów dożyła tego momentu, gdzie mogli nie tylko wrócić do kraju, ale mogli i odczuwać satysfakcję z tego, że zawodowe wojsko, czy też jednostki tego wojska no, przejmują ich tradycję, czyli ona nie zginie wraz ze śmiercią ostatniego weterana, tylko w jakiś sposób będzie kontynuowana.
Tak, pamięć, tak.
I oczywiście te jednostki też mają swoje odznaki pamiątkowe. Jedną z takich odznak mam ze sobą. Widać ją też na prezentacji. I tutaj no, krzyż Monte Cassino jest tak naprawdę głównym jej elementem. Tak, to jest 5. Batalion Saperów, czyli żołnierze używali tej formy krzyża Monte Cassino no, 50 lat po bitwie, można powiedzieć. Czyli mamy dowód, że ta historia nie zginęła i prawdopodobnie nie zginie, bo także w wojsku tych odznak jest dużo więcej. Troszkę tak tutaj pokażę może szybciej. To są różne wersje, bo też i te jednostki podlegały różnym przeobrażeniom. To było rozformowanie, później sformowanie nowej. Także te wersje są bardzo różne, ale forma krzyża związana też z tradycjami, które te jednostki przejęły, cały czas jest zachowana. Mówiąc o krzyżu Monte Cassino, chciałbym już pod koniec mojej prezentacji wspomnieć też o jeszcze jednym odznaczeniu. Jest to krzyż czynu bojowego polskich sił zbrojnych na Zachodzie i został ustanowiony 17 maja 1989 roku, 45 lat po bitwie o Monte Cassino praktycznie, ale tak naprawdę chodziło o to uhonorowanie jeszcze tych żyjących weteranów, nie tylko drugiego korpusu, ale w ogóle polskich sił zbrojnych na Zachodzie. No jako, jak napisano nawet w jego akcie powołania, jako wyraz uznania, szacunku i pamięci dla czynu zbrojnego tych ludzi.
W którym roku to było? Proszę.
W 89. I nadawano go łącznie przez 10 lat, nadano 18 tysięcy wszystkich krzyży, przy czym to obejmowało też jednostki Brygady Spadochronowej, generała Maczka, wszystkich żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Co ciekawe, każdy z takich krzyży ma takie listewki, tudzież okucia na swojej wstążce z nazwami bitew, w których ten dany odznaczony brał udział. Czyli tych wersji może być dużo.
W zależności, tych
dokładnie, w zależności od osobistego szlaku bojowego każdego żołnierza, no takie nakładano te listewki, które symbolizowały kolejne bitwy. Jeśli chodzi o żołnierzy drugiego korpusu, to spośród 15 bitew, które zdecydowano się umieścić na tych listewkach, wszystkich, to oni byli w stanie głównie 4 zdobyć. Pierwsza to był Tobruk, no, o ile wtedy brali udział w walkach w Afryce. No i kolejne to jest już kampania włoska, czyli Monte Cassino, Ancona i Bologna. Oczywiście to się zdarza tam część, że ma też inne, w zależności jak tam losy przebiegały, ale taki klasyczny zestaw, no to są 4, tak? Ten Tobruk nawet też weterani to już znaczyli Tobruku, że on zwalczył już wcześniej, więc no, można powiedzieć bardziej doświadczony, nie chcę powiedzieć bardziej zasłużony. No, a weterani cały czas są wśród nas. Mam tutaj zdjęcie, gdzie jesteśmy z wizytą u ojca mojego kolegi, u pana Kowalskiego. Nie pamiętam co prawda, kiedy to zdjęcie było zrobione. Wiesiu, no na pewno kilka lat temu. 4 lata temu. Pan Kowalski jest honorowym członkiem naszego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej. Nieraz byliśmy u niego z wizytą. No, teraz jest to już w bardzo podeszłym wieku naprawdę pan 101 lat. Tak? 3 miesiące, 1 tydzień. No, to już jest wiek naprawdę bardziej niż słuszny. Ale no niestety to też powoduje, że tych ludzi, weteranów, no jest już garstka tak naprawdę. Ja znałem jeszcze kilku, jak zaczynałem się interesować, tutaj ze Szczecina, no ale oni już niestety w większości nie żyją. Mam jeszcze jedno zdjęcie z panem Szpakiem, który też mieszkał w Szczecinie i o którego wizyty no zawsze były takie żywiołowe, bo pan Szpak miał bardzo dobry dar do opowiadania swoich historii. Zawsze można się było czegoś nowego dowiedzieć, choćby tą samą historię opowiadał 10 raz, to zawsze ona wyglądała trochę inaczej. Więc te wizyty zawsze były dla nas bardzo, bardzo dużym przeżyciem. I na koniec chciałbym jeszcze pokazać takie jedno zdjęcie. To jest tylko część odznak, odznaczeń, legitymacji, naszywek, którymi posługiwali się żołnierze drugiego korpusu. Żeby to wszystko spamiętać nawet, co symbolizuje jaką jednostkę, no, trzeba poświęcić dużo czasu, dużo wiedzy. Ja cały czas jestem w tym etapie, że się jeszcze uczę, ale są na tej sali też wielcy pasjonaci. Także myślę, że wspólnymi siłami jakoś to da się opanować.
Do których należy pan dyrektor Krzysztof Męciński, muszę powiedzieć. Chwalić się.
Tak. Ze swojej strony chciałbym tutaj podziękować za możliwość wygłoszenia tej prezentacji. No i zaprosić obecnych do może nie, dyskusji i oglądania kilku rzeczy.
Panie Wojciechu, ja naprawdę bardzo serdecznie dziękuję za to, że Pan się zgodził przede wszystkim przyjechać z tak cennymi rzeczami, z tak cennymi artefaktami, które możemy zobaczyć, które mogą oglądać teraz osoby, które nas oglądają też online. Podziwiam Pana pasję. Powiem szczerze, to chyba po raz pierwszy mamy takie spotkanie, gdzie inaczej patrzymy na historię właśnie z punktu widzenia artefaktów. I to jest ciekawe. To jest ciekawe, bo najczęściej patrzymy ogólnie na politykę, na przebieg bitwy i tak dalej. Gdzieś nam umykają tak cenne kwestie dotyczące właśnie tych artefaktów, z których można odczytać prawdziwą historię. Przede wszystkim ja też pragnę podziękować za to, że kultywujecie pamięć i za to, że opiekowaliście się też weteranami i że ta pamięć was cały czas tkwi w kolejnych pokoleniach.
Od razu muszę powiedzieć, że takich stowarzyszeń jak nasze jest w kraju dużo więcej. Na szczęście są w większych miastach tak naprawdę i też są bardzo prężnie działające grupy w naszym środowisku, czy to rekonstrukcyjnym, czy to kolekcjonerskim, więc no, naprawdę współpraca z tymi ludźmi, czy też instytucjami, które gdzieś tam biorą udział przy kolejnych obchodach czy wydarzeniach, jest dużym przeżyciem.
Nie ukrywam, że jesteście bardzo cennym ogniwem w tej edukacji i cieszę się, że ta współpraca między nami, między Instytutem Pamięci Narodowej a licznymi stowarzyszeniami układa się tak dobrze. I mam nadzieję na dalszą współpracę. Panu, panie Wojciechu, gratuluję pasji, podziwiam i serdecznie dziękuję za to, że zgodził się pan przyjść i opowiedzieć nam tak ciekawe historie. Dziękuję serdecznie. Państwu również dziękuję. Za chwileczkę będziemy mogli zadawać panu pytania i obejrzeć te cenne rzeczy, które przyniósł ze sobą pan Wojciech. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do widzenia.